Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witają Państwa bardzo serdecznie.
Ojciec Andrzej Bodek-Werbista.
I ojciec Piotr Andrukiewicz, redemptorysta. Proszę Państwa, Ojciec Święty wczoraj rozpoczął swoją podróż apostolską, już 40., do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Jest to pielgrzymka, która miała się odbyć w ubiegłym roku, w lipcu, ale z powodu stanu zdrowia Ojca Świętego, z powodu jego problemów z kolanem, została przełożona, jednak Ojciec Święty bardzo chciał pojechać na tę pielgrzymkę i rzeczywiście od wczoraj ta pielgrzymka jest już w trakcie. Wczoraj byliśmy świadkami najpierw powitania na lotnisku, kiedy około godziny 15 Ojciec Święty przybył do Kinszasy, następnie przemieścił się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie nastąpiło oficjalne powitanie Ojca Świętego, a potem w ogrodach obok pałacu odbyło się spotkanie z przedstawicielami społeczności cywilnej, z władzami, z korpusem dyplomatycznym i niektórzy szczęśliwcami, którzy mogli w tym spotkaniu uczestniczyć. I tak zakończył się wczorajszy dzień. Dzisiaj było przepiękne wydarzenie, które transmitowaliśmy na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam od rana, od godziny 9:30. To była uroczysta, przepiękna msza święta na lotnisku w pobliżu stolicy. To jest rozległy teren. Przewidywano, że może w tej mszy świętej uczestniczyć nawet 1 000 000 wiernych. Nie wiemy do końca, ilu ich było. Jednak ta pielgrzymka Ojca Świętego rzeczywiście ma taki wielki wymiar. W samym tytule, w samym haśle tej pielgrzymki zawarty wymiar pojednania w Jezusie Chrystusie. To jest kraj, który od wielu lat targany jest różnymi konfliktami, zwłaszcza na wschodzie kraju. I tu Ojciec Święty przybywa przede wszystkim z przesłaniem pojednania i pokoju. Jest z nami ojciec Andrzej, który przez 11 lat pracował w Demokratycznej Republice Konga i tam naocznie mógł zobaczyć wiele sytuacji, wiele trudności, wiele nadziei, radości, których doświadcza to społeczeństwo.
Jako misjonarz werbista zaraz po święceniach w roku 2006 wyjechałem na placówkę do Konga, bo tak było założone, takie dostałem przeznaczenie i tam zaczęło się moje kapłaństwo. Te pierwsze lata kapłaństwa właśnie są naznaczone przez Kongo i tamtejszych ludzi, tamtejszą kulturę. Przez pierwszy rok uczyłem się języka francuskiego w Kinszasie, w stolicy. Później 3 miesiące uczyłem się języka lokalnego, jednego z 4, aby móc pracować na parafii. No i wtedy już przez następne 10 lat pracowałem na 2 parafiach w tym samym rejonie. W pierwszej parafii byłem wikarym 5 lat, nabywałem doświadczenia z proboszczem niemieckim, uczyłem się jak rozmawiać, jak pracować, jak działać, a później zostałem proboszczem w miejscowości Kikwit, już takiej większej, i tam przez 5 lat byłem proboszczem i próbowałem coś zrobić, żeby ten Kościół Boży, Królestwo Boże było budowane na tej ziemi.
Naród kongijski to bardzo ciekawe społeczeństwo. Wystarczy wspomnieć tylko, że jest to jeden z najbardziej katolickich i chrześcijańskich krajów Afryki, bowiem szacuje się, że około 95% społeczeństwa jest chrześcijańskiego, w tym 55% przynajmniej jest katolików. Bardzo dużo chrztów pewnie i bardzo dużo dzieci i młodzieży, bardzo młode społeczeństwo.
No, to społeczeństwo jest bardzo młode, to trzeba przyznać, i szczególnie kiedy kończyły się zajęcia w szkołach, godzinie 17, kiedy te dzieci wychodziły w mundurkach ze swoich klas, to było bardzo widoczne, kiedy setki, tysiące dzieci na ulicach szły, a wracały do swoich domów. No, Kongo jest krajem przyszłości, perspektyw. Chodzi głównie o to, żeby był pokój.
To już ponad 100-milionowe państwo.
Ja myślę, że to są liczby szacunkowe bardzo, bo na internecie można poszukać czy w Wikipedii, czy gdziekolwiek indziej różne dane, ale tak mi się wydaje, że tak do końca nikt nie wie, ile tam jest ludzi, bo nie było spisów, nie przeprowadza się spisów, jest kraj, jest tak jak podawaliśmy wcześniej, nie ma za bardzo dróg, nie ma prądu, nie ma sieci zwykłych telefonicznych, tylko komórkowe, więc no to jest utrudnione spisać ludzi wszystkich gdzieś tam po lasach, gdzie nie ma warunków. Także to są liczby szacunkowe i myślę, że jest, ludność jest dużo większa.
Kinshasa jest też takim wyjątkowym miejscem pewnie w stosunku do całego kraju, bo to jest kilkunastomilionowe miasto.
No, Kinshasa jest zlepkiem kultur kongijskich, bo ludzie, którzy zamieszkują środkową Afrykę, czyli lud Bantu, i Kongijczycy to głównie Bantu, no to są ludy bardzo takie spokojne, pokojowe. I to, co się teraz tam dzieje od iluś tam lat, od 30 lat, te niepokoje właśnie, najczęściej nie są spowodowane przez miejscowych, tylko przez te różne inne, czy przez sąsiadów, czy przez inne mocarstwa ogólnoświatowe, które szukają minerałów, które chcą zagrabić pewne wartości, które tam są. I to powoduje kłopoty, trudności, wojnę. I miliony ludzi, którzy zginęli.
Na początku byli to Belgowie, którzy przynieśli tam zarówno Ewangelię, ale też przynieśli wyzysk i korzystanie z kolonialne. Potem także inne kraje, a dzisiaj coraz bardziej mówi się nawet o Chinach.
W dzisiejszych czasach chyba najbardziej widoczni są Chińczycy, którzy bardzo, nie tylko jeżeli chodzi o Kongo, ale również Angola i wiele innych krajów, Chińczycy poszukują złóż mineralnych, w zamian oferują rozwój infrastruktury, dróg, szkół, szpitali, ale oczekują czegoś w zamian. Nie niosą rozwoju jako takiego, tylko coś tam budują, ale coś za coś. Czysta kalkulacja ekonomiczna.
Wielu ludzi żyje w ubóstwie, wielu doświadcza różnych niedostatków, ale wiemy także, że jest to kraj, który ma ogromny potencjał, ponieważ ma wielkie bogactwa naturalne, wielkie zasoby.
I tu nie chodzi tylko o złoża mineralne, bo o tym najczęściej się mówi, ale to jest potężny kraj, 8 razy większy od Polski. Ludzie mieszkają w skupiskach, jest dużo, Kinshasa ma, podaje się nawet 15-17 milionów ludzi, czyli powiedzmy 20%, 15% kraju mieszka w Kinshasie. Wiele procent mieszka też w wielu miastach, które są ponadmilionowe. Jest kilkanaście miast ponadmilionowych, także duża populacja ciągnie do miast, bo życie w mieście wydaje się łatwiejsze. Także wielką przyszłością, myślę, Konga to jest rolnictwo, wielkie połacie kraju. Drugi największy las na świecie po Amazonii. Druga pod względem niesienia wody słodkowodnej rzeka Kongo, która jest też wielkim bogactwem. Także Kongo ma przed sobą przyszłość, chodzi tylko o to, żeby był pokój, sprawiedliwość i równy podział dóbr.
Kościół odgrywa w społeczeństwie ogromną rolę, zastępuje praktycznie państwo w wielu instytucjach, na przykład wychowawczych, czy też
służba zdrowia.
Służbie zdrowia, tak. To oczywiście są często placówki, którymi opiekuje się i które prowadzi Kościół.
W Kongo nie ma służby zdrowia państwowej. Za wszystko się płaci. Nie ma, jak to teraz narzekamy na ZUS, tam nie ma ZUS-u. Nie ma świadczeń socjalnych. Trzeba dbać, każdy musi dbać o siebie. Jeżeli zachoruję, idę do lekarza, muszę zapłacić przy wejściu. Tak samo jest w szkole. Szkoła niby jest państwowa, ale trzeba płacić czesne. Co pół roku trzeba zapłacić jakąś małą sumę. Nie jest to wielka suma, ale jeżeli ma się wiele dzieci, 5, 10 i trzeba zapłacić za nie czesne, no to zaczyna stanowić problem. Dlatego nie wszystkie dzieci się uczą, jest wiele innych problemów. Ludzie umierają na najprostsze choroby, bo nie mają pieniążków, żeby zapłacić za opiekę społeczną, służbę zdrowia.
Równocześnie Kongo to jest kraj młodych ludzi, ale też i młodego kościoła. Bardzo wiele powołań kapłańskich i zakonnych.
Kościół jest młody w zasadzie, bo wiele diecezji nie ma nawet 100 lat. Także ewangelizacja nie jest jeszcze na początku, ale nie jest też jakaś, ta wiara nie jest mocno osadzona. W wielu miejscach, tak jak szczególnie w interiorze kraju, gdzie się jeździ po wioskach, odwiedza się wspólnoty takie podstawowe, no to jest pierwsza ewangelizacja. Jeszcze walczy się z tymi pierwotnymi wierzeniami, ale Z drugiej strony Kościół jest mocny tym, że ludzie są bardzo oddani. Jest bardzo wielu laików, którzy pracują za darmo jako katechiści, jako odpowiedzialni za wspólnoty, gdzie nie ma księży, bo ksiądz dociera raz na kilka miesięcy. To oni są odpowiedzialni, żeby uczyć te dzieci katechezy, żeby przeprowadzać nabożeństwa, dbać o kaplicę, jaką sami wybudowali. I to też rodzi takie oddanie wiele miejscowych powołań. Młodzi ludzie, którzy czy są, chcą zostać misjonarzami, braćmi zakonnymi, kapłanami, czy też dziewczyny jako siostry zakonne, które później chcą pracować dla dobra wspólnoty, dla dobra Kościoła, dla dobra kraju.
Ojciec Święty przybywa z takim nowym, wielkim przesłaniem nadziei i pojednania. Przypomnijmy, ta pielgrzymka była bardzo oczekiwana. Dwukrotnie w tym miejscu, w tym kraju gościł święty Jan Paweł II w 80. i w 85. roku i po tych 37 latach przebywa ponownie Franciszek. Bardzo podobało mi się wczoraj, kiedy słuchaliśmy tego jego przemówienia do społeczności, do przedstawicieli różnych instytucji, kiedy papież porównywał Kongijczyków i w ogóle użył tego pięknego obrazu diamentu i mówił o tym skarbie, jakim jest każdy z nas, ale pokazywał te różne aspekty, między innymi tego, że diament ma te, jest wielościanem i każdy jesteśmy tak różni, a równocześnie zjednoczeni. Także ten piękny obraz tego twardego minerału, który jest takim obrazem tego, jak bardzo każdy z nas powinien być, szczególnie tutaj Kongijczycy, jak bardzo są zaproszeni do tego, żeby te cechy odzwierciedlać w swoim życiu.
Myślę, że najważniejszą ideą tego porównania do diamentu było dowartościowanie. Dowartościować Kongijczyków. Bo myślę, że po tej epoce kolonialnej, postkolonialnej mają wiele ran, kompleksów, nie potrafią przejść tej myśli, że my miejscowi potrafimy coś zrobić dla siebie, dla dobra ogółu, dlatego jest pełno egoizmów i tylko każdy patrzy na siebie, a ta idea, że jesteś warty, jesteś cenny, tak jak diament. Myślę, że ta idea papieża Franciszka zakorzeni się głęboko w ich sercu, już więcej nie będą patrzeć na te czasy postkolonialne czy kolonialne, że tak było kiedyś i cała krzywda jest spowodowana przez minione lata, tylko trzeba spojrzeć w przyszłość jako wartościowi ludzie, którzy jako inteligentni, wartościowi, mający wiele wspaniałych pomysłów, będą mieli siłę, żeby to rozwijać.
Dzisiaj Ojciec Święty zwracał uwagę w swojej homilii na trzy źródła pokoju. Trzy źródła służące jego umacnianiu. To przede wszystkim przebaczenie, wspólnota i misja. I rozwijał ten temat Ojciec Święty. Bardzo spodobało mi się to, co powiedział na temat amnestii serca, które musi być też w pewien sposób rozbrojone, zwłaszcza wtedy, kiedy panują w nim gniew, bunt, te rany, które ludzie w sobie noszą. Przez przebaczenie możemy rozpocząć na nowo.
Ważny element tej właśnie wspólnoty. Ludy Bantu zawsze stawiają na wspólnotę. Nikt nie jest samotną wyspą. Nikt nigdy nie może czuć się sam. I tak jak było kiedyś, wspólne polowania, wspólne prace, tak również teraz to trwa. W każdym miejscu jest jakaś wspólnota, czy to wioskowa, czy to parafialna i ludzie sobie nawzajem pomagają w małych wspólnotach. Teraz tylko chodzi o to, żeby w tej wielkiej wspólnocie narodowej mu umieć i potrafić sobie pomagać.
Proszę Państwa, dzisiaj jeszcze spotkanie z przedstawicielami dzieł charytatywnych w Nuncjaturze Apostolskiej, ale przede wszystkim o 16.30 spotkanie z ofiarami konfliktu na wschodzie, także w Nuncjaturze tam będą piękne świadectwa i przemówienie Ojca Świętego. Jutro spotkanie z młodzieżą i katechistami na Stadionie Męczenników i potem po południu spotkanie z kapłanami, diakonami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami w katedrze Matki Bożej Kongijskiej i w piątek, 3 lutego już Ojciec Święty po spotkaniu z biskupami, z konferencją episkopatu uda się na lotnisko wojsko, aby przemieścić się do Dżuby i 3 lutego rozpocznie się ten drugi etap pielgrzymki Ojca Świętego, kiedy Ojciec Święty uda się do Dżuby i rozpocznie swoje spotkania w południowym Sudanie. Dziękujemy bardzo serdecznie Państwu, życzymy także Wam wszystkim, abyście towarzyszyli swoimi sercami tej pielgrzymce Ojca Świętego. Polecajmy papieża Panu Bogu, aby pomimo tej swoich trudności zdrowotnych mógł do końca tę pielgrzymkę przeprowadzić.
Z Panem Bogiem.